Nie tej listy osób zgłoszonych do dyskusji. Przypominam, jesteśmy w punkcie 42 w pierwszym czytaniu projektu nowego statutu miasta Poznania. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący.
A państwa radnych bardzo proszę już o wyciszenie rozmów, tak żeby umożliwić panu radnemu wystąpienie.
Dziękuję bardzo. Ja starałem się mieć w pamięci to, co powiedział pan przewodniczący Ganowicz przez całą przerwę obiadową, ponieważ chciałem do tego nawiązać, a udało mi się chyba mniej więcej. Chciałem się do tego odnieść.
Nie jadłeś?
Nie, dobrze mi się jadło, dobrze. Kilka kwestii. Pan przewodniczący Ganowicz wskazywał na to, że w innych statutach miast są uregulowania, które my tutaj zaszczepiamy i które tutaj ja krytykowałem, wskazując, że niektóre uwarunkowania poznańskie są pewną osobliwością w skali ogólnopolskiej, na przykład możliwość występowania mieszkańców na sesji Rady Miasta. Ja przyjmuję ten argument, natomiast chciałbym, żebyśmy równą miarą oceniali wszystkie, tak powiem, postanowienia statutów innych miast, bo nie może być tak, że jeżeli jak coś nam się nie podoba, to mówimy, że jest osobliwością i że tak powiem, nie znajdziemy tego w statutach innych miast. A z drugiej strony, jeżeli radny Michał Grześ wskazuje, że we Wrocławiu jest jakieś rozwiązanie, które skutecznie funkcjonuje jak biuro prawne Rady Miasta, to pan przewodniczący w ogóle do tego się nie odnosi i nie mówi, że o, tu we Wrocławiu na przykład jest biuro prawne Rady Miasta i moglibyśmy to przenieść na Poznań. No chwileczkę, no albo zakładamy, że są pewne wzorce, które są w innych miastach, z których możemy korzystać, i wtedy ja przyjmuję argument, jestem w stanie dyskutować z argumentami na temat wypowiedzi mieszkańców, długości wypowiedzi, ale również Biura Prawnego Rady Miasta. Natomiast nie może być tak, że traktujemy te elementy wybiórczo. To rzecz pierwsza. Poza tym ja z ciekawości prześledzę sobie jeszcze przed złożeniem poprawek statuty wszystkich większych miast i sprawdzę, czy rzeczywiście tak jest, że na żadnej sesji Rady Miasta mieszkańcy, w żadnym mieście mieszkańcy nie mogą występować, bo jakoś byłem na kilku sesjach Rady Miast i przynajmniej pamiętam, że na jednej z nich widziałem, że mieszkańcy występowali. Być może też to była kwestia zwyczaju, a nie uregulowań statutowych. Niemniej jednak z taką sytuacją się spotkałem. To rzecz pierwsza. Rzecz druga. Pan przewodniczący mówi, że nie jest to niezgodne z prawem, że nie ma opinii prawnych. No tu za chwilę mój kolega Napieraj siedzący obok mnie więcej o tym powie, ale też no, czytajmy uważnie opinie prawne, z którymi możemy, z które już no, od jakiegoś czasu wszyscy radni mogli się zapoznać i analizujmy argumenty w nich zawarte, zanim powiemy z góry, że tutaj to nieprawda, że tutaj w tej opinii prawnej nic takiego się nie pojawiło. Norbert Napieraj zaraz powie, rozszerzy tą myśl. I wreszcie rzecz ostatnia. W ogóle chciałem się odnieść do tej tendencji, o której mówiłem, dezaktywowania mieszkańców i dezaktywowania radnych tymi nowymi regulacjami statutowymi, bo jakoby mieszkańcy są, ich obecność, ich aktywność na sesji Rady Miasta to jest coś niepożądanego. Aktywność nadmierna radnych, która mogłaby wzrosnąć jeszcze dzięki obsłudze prawnej, to jest również coś niepożądanego, więc trzeba nie dość, że nie dać radnym prawnika, to jeszcze trzeba zażądać, żeby 5 kolegów zebrali, żeby mogli w ogóle złożyć projekt uchwały. No panie przewodniczący, ja z taką tendencją nie mogę się zgodzić, chociażby z tego powodu, że ta kadencja nie tylko Rady, ale pana przewodniczącego, to jest zjawisko usypiania Rady Miasta. No, teraz mamy widzów akurat więcej tutaj po mojej lewej stronie, ale proszę prześledzić, panie przewodniczący, jak wygląda przeciętna sesja Rady Miasta. Jak wiele osób jest zainteresowanych tym, żeby obserwować nasze obrady, żeby zabrać głos, żeby tutaj uczestniczyć w tych sesjach. Ale czy jest tak dlatego, że mieszkańców nie obchodzą sprawy miasta? Nie, myślę, że jest tak dlatego, że mieszkańcy czują, że oni nie obchodzą Rady Miasta. że Rada Miasta pracuje w oderwaniu od nich, pracuje nad sprawami w sposób niezrozumiały, sprawami często, które mogłyby być zrozumiane, gdyby mieszkańców aktywniej włączyć w proces podejmowania decyzji. A ponieważ mieszkańcy są z dala od procesu decyzyjnego, mają to poczucie, że są z dala od procesu decyzyjnego, więc rzadko uczestniczą w sesjach Rady Miasta, a teraz chcemy, żeby jeszcze nawet te niedobitki, no tak nazwę tych wytrwałych mieszkańców, którzy jeszcze czasami przychodzą na sesję Rady Miasta, żeby tych mieszkańców już absolutnie zniechęcić do tego, żeby na jakiejkolwiek sesji Rady Miasta się pojawili. Chcemy zniechęcić tych nielicznych jeszcze radnych, którym coś się chce, którym chce się przygotować projekt uchwały i złożyć go w biurze Rady Miasta, żeby jeszcze oni biegali po pięciu innych radnych po to, żeby musieli złożyć projekt uchwały. Ja rozumiem, że mam o 11.30 przerwę na kawę i tylko dzięki temu część radnych nie zasypia na sesjach Rady Miasta, ale chciałbym, żeby inne rozwiązania, również statutowe, powodowały, żeby radni byli aktywni na sesjach Rady Miasta i mogli wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Za tym będę optował i dlatego złożę poprawki do tego projektu statutu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i bardzo proszę, pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałem się odnieść konkretnie do zapisu projektu statutu stanowiącego o zakazie łączenia mandatów radnego miasta Poznania i radnego jednostki pomocniczej miasta Poznania, w naszym przypadku Poznania chodzi o Radę Osiedla. Często przywoływana w dyskusji wcześniejszej na temat zakazu łączenia, zakazu startu radnych miejskich do rad osiedlowych, opinia prawna przygotowana w 2008 roku przez Kancelarię Sejmu, przez Biuro Analiz Kancelarii Sejmu, ona w istocie nie odnosi się tylko do zakazu łączenia, do zakazu startu. Ona dotyczy dokładnie, i to jest wypisane expressis verbis, zakazu łączenia mandatu. Ja, to jest krótki fragment, ja pozwolę sobie go zacytować, żeby rozwiać pewne wątpliwości, bo ten zapis jest bardzo precyzyjny i powołujący się na konkretne przepisy ustaw samorządowych. W pierwszej części tej ekspertyzy prawnej wywodzi przygotowujący ją prawnik, że właśnie nie ma Rada Miasta kompetencji do zakazania radnemu startu w wyborach do Rady Siedla, a potem na pytanie dotyczące zakazu łączenia mandatów, czyli już wykonywania mandatu, a nie startu, pisze w ten sposób, odnosząc się do pytania w sprawie uzależnienia, w odniesieniu do pytania, czy Rada Gminy może własną uchwałą zakazać łączenia funkcji radnego gminy z funkcją w Radzie Osiedla, odpowiedź również byłaby negatywna. W ustawach samorządowych stosowne przepisy prawne regulują zagadnienia związane z pełnieniem funkcji radnego. Z przepisów tych wynikają ograniczenia dotyczące łączenia mandatu radnego z wykonywaniem innych funkcji, zatrudnieniem czy też prowadzeniem określonej działalności gospodarczej. I tu są przywołane odpowiednie przepisy ustaw samorządowych. Ustawodawca nie określił w tych przepisach, że radny nie może pełnić jednocześnie funkcji w organach jednostek pomocniczych gminy. A skoro ustawodawca wyraźnie określił, że radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy, to gdyby uznał, że taki sam zakaz ma odnosić się do radnych uczestniczących w organach jednostek pomocniczych, taki zapis znalazłby się w przepisach obowiązującej ustawy o samorządzie gminnym. Ta analiza stwierdza dosyć kategorycznie, że takiego zakazu wprowadzić nie możemy. Co więcej, przywoływany tutaj przykład z tym, że poseł nie może pełnić funkcji radnego miasta Poznania, jakby tylko to potwierdza. No, nie może dlatego, że w ustawach tak jest zapisane, że nie może. Gdyby takiego zapisu nie było, żadna siła nie jest w stanie zakazać posłowi wykonywania mandatu radnego, jeżeli takiego zapisu by nie było. Co więcej, to można znaleźć w wielu komentarzach, szczególnie jak chodzi o ograniczanie prawa do wykonywania jakiejś funkcji, komukolwiek ograniczenie tego prawa, czy do zajmowania określonych stanowisk, wymagane jest stwierdzenie tego expressis verbis w przepisach ustaw, w przepisach aktów prawa rangi ustawy, jeżeli nie ma odesłania do aktów niższego rzędu i nie można tego na podstawie rozszerzającej interpretacji domniemywać z przepisów ustawy. To tyle, jak chodzi o zakaz łączenia mandatów. Ja myślę, że dobrze by było, jeżeli mamy świadomość, że taki zapis byłby zapewne niezgodny z prawem, po prostu nie brnąć w to, dlatego że nawet, ja nie wchodzę w dyskusję, czy to jest słuszne, czy nie, z merytorycznego, funkcjonalnego punktu widzenia. Ja w ogóle nie chcę w tę dyskusję wchodzić. Niezależnie jednak od przekonania, czy taki wariant byłby lepszy czy gorszy dla funkcjonowania gminy, dla funkcjonowania organów jednostek pomocniczych gminy, nie może być ustanowiony z naruszeniem prawa, a tak byłoby w tym przypadku. Także prosiłbym raz jeszcze o pochylenie się nad tą sprawą, bo po co po pierwsze uchwalać bubel prawny, mając świadomość, że właśnie bubel prawny możemy uchwalać, po drugie dawać proste narzędzie do ataku na ten akt prawny w postaci możliwości zaskarżenia go. Czy uchylenia przez organ nadzorczy nawet wcześniej. Druga sprawa to sprawa dotycząca tej inicjatywy, którą kiedyś miałem przyjemność zgłaszać, inicjatywy uchwałodawczej. Ja się cieszę, że ona została uwzględniona przez zespół pracujący nad statutem. Ona wręcz została w wielu kwestiach udoskonalona, jest zdecydowanie lepsza niż, ten mechanizm jest zdecydowanie lepszy niż mechanizm, który ja proponowałem. Natomiast no, nie do końca jestem w stanie zgodzić się z progiem ustanowionym. Myślę, że 6 tysięcy głosów rzeczywiście jest zbyt wysokim progiem. Ja się nie upieram, że to ma być 1000, tak jak to proponowałem w pierwotnym projekcie swojej uchwały. Natomiast myślę, że gdzieś w ramach jeszcze dopracowywania tego przepisu warto by się było gdzieś spotkać po drodze chyba z tą liczbą, z tym progiem i jeszcze raz to przemyśleć. Myślę, że w tej kwestii będziemy, przynajmniej ja chciałbym złożyć poprawkę, jeżeli nie będzie woli zmiany tego przepisu, być może będzie jakaś szersza wola zmiany tego przepisu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę ponownie pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja chciałem tylko tak, po pierwsze potwierdzić, że jeżeli ten zapis, który no, kancelaria prawna Sejmu, a więc ci, którzy opiniują ustawy, twierdzi, że zapis jest niezgodny z prawem, a więc jest to dosyć mocna ekspertyza, tak? No to w tym momencie, znaczy tak czy tak, obojętnie, ja ten zapis, jeżeli on przejdzie, będę zaskarżał. W związku z tym proszę pana przewodniczącego jeszcze raz o to, żebym mógł na piśmie dowiedzieć się, jaka jest procedura zaskarżenia statutu miasta, gdyby ten zapis przeszedł. Ponieważ no, nie jestem prawnikiem, a to myślę, że na tyle pan prezydent udostępni prawnika, żebym się dowiedział, jak to mam zrobić, a zrobię. I to jest taka pierwsza sprawa. Natomiast pozostałe rzeczy chciałbym zauważyć, szanowni państwo, że jesteśmy bardzo bliscy konsensusu tak naprawdę, tak? Tylko są kwestie, które myślę, że możemy się dogadać i mówię, no poza tymi zapisami, no na pewno no, Prawo i Sprawiedliwość nie poprze zapisów, które są niezgodne z prawem, no bo trudno, żeby Prawo i Sprawiedliwość popierała to, co jest niezgodne z prawem, a według Kancelarii Sejmu, tak jak posłuchaliśmy przed chwilą, no zapis o łączeniu stanowisk jest niezgodny z prawem. Natomiast na pewno Prawo i Sprawiedliwość tutaj może wiele rzeczy uznać, ale myślę, że właśnie brakują jeszcze takie, brakuje dopięcie, czyli rzeczywiście zastanowienie się, ponieważ 6 tysięcy mieszkańców jest to stanowczo za dużo, również inicjatywa uchwałodawcza. No, jeżeli klub trzech radnych, to przynajmniej trzech radnych, ale być może jeden radny, no nie byliśmy zarzucani uchwałami radnych, także pamiętajmy, że zanim uchwała wejdzie na sesję rady, jest omawiana na komisjach, tam radni koledzy mogą temu radnemu powiedzieć, że no słuchaj stary, ta uchwała jest może se dać spokój, a już jak umówiona i wszyscy wiedzą, że jest do niczego, to na sesji nikt nie dyskutuje, tylko się ją po prostu odrzuca. Także tutaj bym był jak najdalej temu, żebyśmy zabierali sobie jakieś uprawnienia. Natomiast ja bardzo się cieszę, że komisja pracując wertowała statuty innych miast. Co prawda ja muszę powiedzieć, że myśmy podobnie pracowali w komisji samorządowej, ale był jednak potrzebny ten wyjazd do tych miast, by zapisy uchwał rad miasta zweryfikować z rzeczywistością i to nam wiele dało, bo się okazało, że statuty krakowskich osiedli czy uprawnienia krakowskich osiedli są rewelacyjne. No, w praktyce okazało się, że jest tam wiele rzeczy, które źle funkcjonują, stąd inne nasze podejście do tych spraw. Podobnie było w Łodzi, gdzie też wiele rzeczy wydawało się zapisanych rewelacyjnie, potem okazało się, że to też nie do końca gra. I tu tak samo podejrzewam ze statutami. Dobrze by było się spotkać z radnymi, którzy funkcjonują już pod tymi...
Proszę umożliwić panu radnemu dokończenie zdania.
którzy funkcjonują pod tymi statutami, no też porozmawiać z nimi, jak się pracuje pod tymi statutami, tak żeby ewentualnie to zrobić. I ostatnie, jeżeli chcemy zakazać radnym prac w rad osiedli, to przede wszystkim musimy też zakazać prac w radach rodziców szkół, bo potem się okazuje, że te szkoły nadzwyczajnie są remontowane w przeciwieństwie od innych, więc ja tu wnioskuję jeszcze o rady rodziców. Dziękuję. I przedszkoli, bardzo słusznie. Żłobki też.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Podzielam pogląd właśnie tu zaprezentowany przez kolegę Michała Grzesia, że w moim przekonaniu również jesteśmy blisko zawarcia tego konsensusu. W swojej pierwszej wypowiedzi też zwrócił uwagę na fakt, który był nam faktycznie bliski też w pracach nad reformą samorządów pomocniczych. Tutaj proszę zwrócić uwagę, udało nam się osiągnąć konsensus ponadpartyjny i to jest dobry omen. Przyznam, że kilka tutaj z wypowiedzi innych mogło, poza wypowiedziami Michała Grzesia, bo nie jest członkiem komisji statutowej, mogło paść na samej komisji niż na sesji, ale z drugiej strony podzielam na pewno tę uwagę, że pewne poprawki, które teraz są zgłaszane, możemy spokojnie przeanalizować jeszcze na forum właśnie tejże komisji do spraw statutu i do spraw statutowych. Zgadzam się, że możemy rzeczywiście podyskutować nad tym, co też tutaj Norbert napierał i zasugerował, kwestia tego progu. I tutaj też bym był otwarty na to, żeby rzeczywiście podyskutować, czy to 6 tysięcy, czy troszkę mniejszy próg. Niemniej jakoś nie przypominam sobie w tej kwestii jakiejś tam mocniejszej dyskusji na komisji, ale może akurat już tego nie kojarzę. Natomiast ważna sprawa też, na którą tu Michał Grześ zwracał uwagę, też myślę, że jesteśmy chyba rzeczywiście przekonani do tego, że to zawężenie tej inicjatywy uchwałodawczej do kilku radnych być może też jest jednak tutaj niepotrzebne i należy też to tutaj się zastanowić. Natomiast ogólne moje wrażenie jest takie, że ten statut, ten projekt, pomijając te elementy, które tutaj mówimy, jest raczej moim zdaniem projektem aktywacji obywatelskiej niż dezaktywacji, jak to zostało powiedziane, bo jednak znajduje się formuła inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, której w ogóle nie było do tej pory. Oczywiście zgadzam się, że trzeba to dopracować i ten próg tutaj i tak dalej. Przypomnę, że też to przy pierwszej zmianie znalazł się zapis dotyczący inicjatywy uchwałodawczej też dla osiedli, w sprawach osiedlowych. Tutaj to oczywiście jest podtrzymane w tym projekcie. No i też ta kwestia wypowiedzi dla mieszkańców. No, tak naprawdę formalnie rzecz ujmując, dzisiaj mieszkańcy właśnie formalnie to nie mają prawa głosu na sesji. Tak naprawdę, z formalnego punktu widzenia patrząc. Tak naprawdę dostają ten głos dzięki uprzejmości radnego, który się zrzeka głosu podczas swojego oświadczenia czy wypowiedzi. Jest takie trochę dla mnie obchodzenie prawa, a tutaj ten statut no jednak wprost mówi, że mieszkańcy mogą na określonych zasadach, przyjętych w odpowiednich regułach i tak dalej. A poza tym też naszą intencją, myślę, że to też trzeba oczywiście mieć taką ogólną tutaj klubową zgodę. Mi się cały czas zawsze wydaje i wydawało, że podstawowa praca w Radzie Miasta Poznania powinna odbywać się na komisjach. One powinny być jak najmniej sformalizowane, te posiedzenia. Nie powinny być specjalnie skrępowane to, kto ile ma minut, wypowiedzi i tak dalej. Tam powinny przyjść wszystkie zainteresowane osoby danym tematem, organizacje pozarządowe, oczywiście rady osiedli, inne osoby zainteresowane daną kwestią. Natomiast sesja oczywiście nie może być też pozbawiona jakiejś dyskusji czy debaty, ale powinna się głównie sprowadzać do podejmowania rozstrzygnięć, które są wypracowywane na komisjach, ale to jest przynajmniej może taka moja idea, ja wiem, że podzielona przynajmniej przez część radnych, ale na pewno musimy starać się szukać wspólnych tutaj mianowników, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby statut miasta Poznania w tym ogólnym kształcie, w tych generalnych kierunkach no nie miał poparcia wśród wszystkich klubów i też podzielam, kończąc jeszcze raz to zdanie bardzo ważne i myślę, że cieszę się też z wypowiedzi kolegi radnego Grzesia, że jesteśmy blisko takiego konsensusu i głęboko wierzę, mając nasze doświadczenia wcześniejsze ze współpracy, że uda się to osiągnąć. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu i ponownie pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, też w większości podzielam ten głos Mariusza Wiśniewskiego, natomiast ponieważ była mowa o opiniach prawnych, to dwa słowa chciałem do tego dopowiedzieć. Po pierwsze, nie opinia prawna, nawet Kancelarii Sejmu, rozstrzyga o tym, czy coś jest zgodne z prawem, czy nie. Ja mam w ręku inną opinię prawną, która mówi, że właśnie to jest materia, którą Rada się może zająć jako ustrojowa miasta i statut byłby właściwym miejscem przy bardzo dobrym uzasadnieniu, dlaczego to czynimy. Natomiast, żeby... Czy pan, panie przewodniczący, czy ja mogę
bardzo przepraszam. Panie przewodniczący Grześ, proszę się zgłosić, jeżeli chce pan zabrać głos.
Natomiast, żeby potwierdzić to, że nie opinie rozstrzygają o tym, chciałbym przytoczyć fakt, że Rada Miasta Gdańska uchwaliła, iż na radnego jednostki pomocniczej miasta Gdańska nie może kandydować nawet osoba będąca radnym miasta Gdańska, zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, zatrudniona na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej miasta, zatrudniona na stanowisku zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej miasta. Pokazuje to, żeby pokazać państwu, że nie opinia prawna decyduje o czymś, co jest zgodne z prawem i nie tu jest to przesądzone. W zapisie, który proponowała komisja, jest to tak zrobione, że jest to osobny artykuł statutu miasta, możemy go wykreślić, możemy go pozostawić, jeśli w trybie nadzoru bądź późniejszym zostałoby to uznane za niezgodne z prawem, zostanie po prostu ten jeden punkt wykreślony. Raczej w tej chwili powinniśmy dyskutować, myślę, czy się z takim zapisem zgadzamy, czy nie, ponieważ mając sprzeczne opinie prawne, nie jesteśmy w stanie my rozstrzygnąć, co jest zgodne z prawem, a co nie. I ostatnia uwaga. Ja bym chciał prosić pana radnego Szymona Szynkowskiego, żebyśmy polemizowali argumentami i z argumentami, a nie przypisywali sobie wredne intencje, dlaczego jakąś rzecz proponujemy. Ja też potrafiłbym takie konstrukcje formułować, ale nie chcę, bo uważam to za zabieg niegodny. Używajmy argumentów i dyskutujmy tak, jak wszyscy inni dzisiaj w tej materii postępują.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i ponownie pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja zgadzam się, że jeżeli mamy wielość opinii prawnych, to w końcu jakoś trzeba zdecydować. Aczkolwiek ja mówię tylko to, że decydując się, czy jakby myśląc, jaką decyzję chce się podjąć, trzeba brać pod uwagę swoje przekonanie, no, o tym, czy uchwalamy coś, co jest zgodne z prawem, czy nie. A ja nie do końca podzielam tę opinię, że jakby jedynym kryterium podejmowania decyzji jest to, czy coś jest słuszne, czy jest niesłuszne, abstrahując od tego, czy coś jest zgodne z prawem. No to jest jednak brak poszanowania dla podstawowych zasad prawa. No, jednak kwestia zgodności czegoś z prawem, czy nie, jest równie istotna jak to, czy jest to słuszne, czy nie, szczególnie w przypadku jakby organu, którym jest Rada Miasta, organu władzy publicznej, tak? Od którego należy wymagać więcej, który również jakby na formę stanowienia prawa powinien zwracać uwagę. I to tylko tyle, jak chodzi o przykład Gdańska, no jak sądzę, nikt do tej pory nie zaskarżył tych przepisów, więc być może dlatego one nadal funkcjonują. Gdyby rozstrzygnął to jakby sąd administracyjny, być może by uchylił, ale to jakby nie jesteśmy od tego, żeby o tym przesądzać. Natomiast ja zwracam tylko uwagę na to, że jest jakby daleko idące podejrzenie, że ten zapis nie będzie zgodny z prawem, z porządkiem prawnym i albo zostanie w trybie nadzoru uchylony, albo w przypadku zaskarżenia również sąd administracyjny orzeknie jego nieważność.
Bardzo dziękuję panu radnemu i ponownie pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja nie przypominam sobie, żebym przypisywał komukolwiek, panu przewodniczącemu Ganowiczowi w szczególności, wredne intencje. Nie wiem, o który element mojej wypowiedzi chodziło, ale no nie miałem przynajmniej takiego zamiaru, także to rzecz pierwsza. Rzecz druga, ja chciałem tylko skonstatować pewien fakt w sytuacji, w której proponujemy rozwiązania statutowe, które nakładają, jak już tu powiedziałem wcześniej, kaganiec dodatkowe ograniczenia na wykonywanie mandatu radnego oraz uczestnictwo mieszkańców w Radzie Miasta. Faktycznie, jak powiedział to pan radny Wiśniewski, w niektórych elementach mieszkańcy, jest próba większego włączenia mieszkańców, ale to głównie ze względu na to, że i to głównie dotyczy kwestii samorządów pomocniczych, tam gdzie pan radny Wiśniewski akurat o to zabiegał i te akurat rozwiązania są zupełnie sensowne, natomiast tendencja tych zmian statutowych jest dokładnie odwrotna. Ja bym był w stanie nawet, że tak powiem, na ten temat dyskutować, czy to jest sensowne, czy nie, w sytuacji, gdyby tu się nie domykały drzwi sali sesyjnej od tłumów mieszkańców, którzy na naszą sesję chcą uczestniczyć gorliwie. Straż Miejska nie może tych tłumów opanować, mikrofony wysiadają ze względu na płomienne wystąpienia kolejnych mieszkańców. No w takiej sytuacji, a pan przewodniczący nie jest w stanie zapanować nad całym tym, że tak powiem, ogromnym rozgardiaszem, to w takiej sytuacji ja bym rozumiał zaostrzanie regulacji statutowych. Ale tak jak mniej więcej na tych sesjach siedzę i obserwuję i staram się w tych sesjach aktywnie uczestniczyć, no to mam dokładnie odwrotne wrażenie. Raczej wszyscy tutaj, nie wyłączając pana przewodniczącego, a może nie wszyscy, ale w większości, walczy przez część sesji ze snem. I w tej sytuacji jeszcze nakładanie dodatkowych ograniczeń aktywności radnych i mieszkańców w mojej opinii jest absolutnie nieuzasadnione i nietrafione. I tylko taką, tego typu konstelację co do tej kwestii chciałem poczynić. Natomiast odnosząc jeszcze do wypowiedzi kolegi radnego Wiśniewskiego, ja zgadzam się, że my, jeżeli parę elementów poprawimy, to ten statut ma szansę pójść w dobrą stronę. Ja proponowałem kolegom radnym na komisji statutowej, Mariuszu, jeśli dobrze pamiętasz, no na te elementy, które dzisiaj wskazywałem, starałem się też wskazywać w trakcie obrad komisji. To znajdowało umiarkowany, że tak powiem, oddźwięk w komisji. Może teraz znajdzie, będę się z tego niezmiernie cieszył. Jeżeli już mamy mówić, co jest w tej kwestii najważniejsze, a co jest mniej ważne. Jestem w stanie machnąć ręką na długości czasu wystąpień. Zmiana jest niewielka i moim zdaniem tu akurat nie ma specjalnie się o co bić. Jestem w stanie dyskutować na temat łączenia zakazu mandatu radnego, chociaż tutaj jestem bliższy opinii tego, że to raczej jest niezgodne z prawem, ale co do tego, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, jestem w stanie dyskutować. Natomiast no nie oddawajmy pola jako radni, no nie narzucajmy sobie rozwiązań typu dodatkowe osoby do projektu uchwały.
Proszę umożliwić panu radnemu skończenie zdania.
Dziękuję bardzo, jeszcze zdanie dosłownie. Błagam też o to, żeby powalczyć, żeby radni byli wspomagani prawnie i administracyjnie. Ci radni, którzy chcą być aktywni, przecież takich radnych nie brakuje, mam nadzieję, że w przyszłej kadencji będzie ich jeszcze więcej. Ci radni, którzy mają otwarte umysły, ogień w sercach, powinni móc realizować te swoje ambicje. A jeżeli będą pozostawieni sami sobie, no to po kilku miesiącach im przejdzie to. No. Wykorzystajmy ten potencjał, który będzie tkwił w przyszłych radnych, żeby można to wykorzystać, ułatwiając im pracę. O to bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, a ja apeluję do państwa radnych, aby skupić się na argumentach merytorycznych, a nie na obserwowaniu, czy ten, czy ów radny przysypia, czy też nie. Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Ja zadałem panu przewodniczącemu Ganowiczowi pierwsze pytanie, czy uzyskam na piśmie przedstawioną przez prawników procedurę zaskarżania statutu, jeśli ten zapis, który nie popiera Biuro Prawne Kancelarii Sejmu, przejdzie. No mam nadzieję, że to dostanę. Druga sprawa, chciałbym się dowiedzieć, kto jest autorem, ponieważ tutaj opinia prawna przedstawiona przez pana Napieraja, no było powiedziane, kto jest jej autorem, pan przewodniczący nie wspomniał, to chciałbym się dowiedzieć, kto jest autorem tej opinii. A co do tego, że gdzieś coś uchwalono, no niestety w Polsce nie ma prawa precedensu. Sam to przerabiałem, ponieważ przepisałem dokładnie uchwałę bodajże w którymś roku z Koszalina, dokładnie taką, jak wojewoda w Koszalinie zaakceptował, a ówczesny wojewoda, obecny pan wiceprzewodniczący Nowakowski, po prostu ją zakwestionował. Także, że no i też tak się zdarza, tak? I trudno, no. I nie mam pretensji. Zgadzam się nawet z opinią przedstawioną przez prawników pana ówczesnego wojewody Nowakowskiego, bo rzeczywiście tak było, tylko liczyliśmy na to, że jeśli przeszło w Koszalinie, to może u nas też się uda. I oczywiście, ale też prawo ma ktoś, kto się nie zgadza z pewnymi zapisami, ma wątpliwości do zaskarżenia i sprawdzenia, czy rzeczywiście ten zapis jest zgodny z prawem. Także oczywiście tam, gdzie jest możliwe uzyskanie konsensusu, myślę, że powinniśmy nad tym konsensusem pracować. Nie jest daleko. Ja na przykład bardzo się cieszę, że zapis, który po ciężkich walkach w drugiej kadencji został wprowadzony, a więc, że uchwała Rady Miasta nie może dłużej czekać przed wprowadzeniem pod obrady jak 3 miesiące, pamiętam na początku drugiej kadencji, kiedy rzeczywiście zgłaszane uchwały po prostu leżały i nie były wprowadzone pod obrady. Także cieszę się, że tego zapisu nikt nie zakwestionował. A jednocześnie na koniec tylko przypominam to, co już mówiłem. W drugiej, trzeciej kadencji było 65 radnych. Nie było ograniczonego czasu wystąpień i niewiele dłużej sesje trwały. Także to też możemy o tym, to o czym świadczy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I ponownie pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, bardzo proszę.
Odpowiedzieć, jak wracamy do historii, to między innymi z tego powodu wprowadzono czas dzienny trwania sesji, niemożność jej przedłużania, bo ciągnęły się do późna w nocy, a później jak był ten przepis, to kontynuowano je w kolejnych dniach. W związku z tym to nie tak do końca było, ale zostawmy to. Jeśli chodzi o procedurę zaskarżenia, myślę, że ona jest zgodna z tym, jak zaskarżeniem każdej uchwały, ale poproszę pana mecenasa, żeby taką odpowiedź panu radnemu przygotować. Opinia, o której wspominałem, jest autorstwa Biura Prawnego Urzędu Miasta. Natomiast w całej tej rozmowie, myśmy przecież z Norbertem wcześniej rozmawiali, mi nie chodzi o to, żeby postawić prymat tego, czego chcemy, nad rozwiązanie prawne, tylko że gdybyśmy mieli jednoznaczną pewność, że rozwiązanie prawne jest ułomne, to bym o tym nie wspominał. Natomiast w tym stanie naszej wiedzy wiemy tyle, że są opinie, które mówią, że to można zrobić, są opinie, które mówią, że nie można zrobić i są przypadki, że coś takiego jakaś rada uchwaliła i to przeszło, to nie tylko uchwaliło, ale przeszło tryb nadzoru, w związku z tym jest obowiązującym tam prawem, w związku z tym nie mamy pewności, co zrobi tryb nadzoru, w związku z tym możemy trochę się skupić na tym, co tak naprawdę chcemy, godząc się z tym, tak jak w każdej innej sytuacji, że przepis przez nas uchwalony może być uchylony. Mogę powiedzieć, że w statucie, który zmienialiśmy pół roku temu, są zapisy, co do których mocy prawnej mieliśmy wątpliwości i niektórzy z nas mają nadal wątpliwości. W opinii prawnej, którą mieliśmy, są to zapisy niezgodne z prawem, natomiast zostało uchwalone, przeszło nadzór, zostało uzgodnione przez kancelarię premiera i jest elementem obowiązującego statutu. W związku z tym mi tylko o to chodzi, że nie chciałbym, żebyśmy tylko na tym się spierali, tylko również o zasadę, czy co do tej zasady się zgadzamy, czy nie. I tylko tyle. Tak, tak.
Bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy listę mówców. Szanowni Państwo, jesteśmy w pierwszym czytaniu. Ja w tej chwili przerywam to pierwsze czytanie, ale go nie zamykam. Zamknę natomiast ten punkt 42.